Gromadzimy się na mszy świętej w świątyni. Tutaj grzech spotyka się z łaską Bożą w konfesjonałach. Tutaj nasza ograniczoność, śmiertelność spotyka się z nieśmiertelnością Boga. Tutaj nasza, przepraszam, głupota i ignorancja spotyka się z mądrością Stwórcy. Obyśmy tym wszystkim nasiąkali, co Pan Bóg pragnie nam dać w czasie tej mszy świętej i w czasie wszystkich godzin, które spędzamy w świątyniach. Niech będzie to Jego wielkim darem dla naszego zbawienia.
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan rzekł do mnie: Tyś sługą moim, Izraelu, w Tobie się rozsławię. Sławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. I mówił: To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto Słowo Boże.
Początek listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości, wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Oto Słowo Pańskie. Dzień świąteczny, niedziela. Jesteśmy w świątyni, pamiętamy o przykazaniu, którego nam nie trzeba przypominać. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, a więc to jest dzień święty, a więc to jest dzień wyjątkowy, święty, a więc inny od pozostałych. Nie poszliśmy dziś do pracy, z wyjątkiem tych, którzy muszą pracować w niedzielę. Jesteśmy w budynku, o ile tak można powiedzieć, budowli, która jest inna od tych, które spotykamy. Pamiętam, ja byłem zaskoczony, jak pierwszy raz pojechałem gdzieś za granicę, wchodziłem do kościoła i zobaczyłem, że w kościele jest szatnia. I to już mnie zszokowało, bo w polskich kościołach raczej nie ma szatni. Ale właśnie bylibyście wszyscy zgorszeni ze mną też, gdybyśmy zobaczyli bufet w kościele. Kiedyś, pamiętam, odprawiałem mszę świętą w Londynie. Jeden pan w drugim rzędzie wyjął wielką gazetę i zaczął ją czytać, taki zasłonięty za gazetą. Więc wszystkie takie świeckie sprawy w świątyni drażnią, bo to jest, wiemy, że to jest miejsce najświętsze. Tutaj raczej mówimy do siebie szeptem. Tutaj staramy się zachować jak najbardziej poprawnie. Może ktoś się, choć to już coraz rzadziej, ubrał specjalnie na niedzielę, jakoś wyjątkowo elegancko. Tutaj klękamy przed Panem Bogiem. A więc jest to coś innego. Ta godzina tutaj spędzona jest inna. I w tą, w naszą rzeczywistość świętowania niedzieli wchodzi dzisiaj słowo, no już parę dni temu weszło, zwykłe. Mamy teraz w kościele czas zwykły. Coś by tu kolidowało właśnie z tą niezwykłością tego miejsca, niezwykłością liturgii, świętością, a to słowo czas zwykły. Wielu ludzi do dziś, wielu ludzi na przestrzeni wieków, chcąc być religijnymi, musieli, znaczy tak pojmowali wtedy to, że trzeba uciec od zwykłości, trzeba uciec od świata. Świętość to jest, nie ma nic wspólnego. Świat to jest profanum, świat to jest grzech, świat to jest materia i różne związane tam z nią sprawy, a świętość to jest coś takiego, co się odcina od tego. Dlatego ludzie szli na pustynię, odchodzili od swoich miejsc zamieszkania, pracy, żeby spotkać Boga. Ludzie do dzisiaj mówią, miałem mało czasu, który poświęcałem Panu Bogu. I mają na myśli modlitwę, to ten czas dla Boga. Tak jakby spacer z dziećmi w parku to nie był dla Pana Boga i nie był z Panem Bogiem. Więc niektórzy właśnie jeszcze są tutaj w takich wymiarach z tej starszej duchowości. Potem odkryto, że przecież rzeczy święte mogą nam służyć do uświęcenia i zaczęto rzeczy święte, takie jak sprzątanie, gotowanie, szycie, traktować jako coś, co może się przyczynić do świętości, ale to trzeba było jakoś pieczęcią świętości naznaczyć. Czyli ktoś zabierał się za, nie wiem, jakąś ciężką pracę i mówił, to w intencji mojego dziecka, to w intencji mojej żony, to w intencji rodziny. Czy bardzo to często widziałem u sióstr zakonnych, które krzątając się po kuchni odmawiają różaniec. Obierają kartofle, kroją mięso i w tym czasie się modlą. I to też jest forma uświęcenia tego, co robimy. Natomiast to jeszcze nie jest to, o co Panu Bogu chodziło. Bo Pan Bóg chce, żebyśmy pamiętali i wierzyli, że wszystko, co robimy przez 24 godziny na dobę ma być święte. Oczywiście to jest różny stopień świętości, przyjmowanie Komunii Świętej, uczestniczenie w liturgii, a właśnie spacer z dzieckiem czy pójście na sanki. Ale prawda jest taka, że jeśli chrześcijanin czyni coś zgodnie z wolą Bożą, bo nigdy nie może być święty grzech, ale jeśli chrześcijanin coś robi zgodnie z wolą Bożą, to wszystko jest święte. Jak jemy kolację, to jest święta kolacja. Jak gramy w piłkę, to jest święta piłka. Jak oglądamy dobry film, to jest święty film i święte kino i święte wyjście, bo to jest wszystko złączone w Pana Boga, to nas rozwija. Jeśli ktoś obiera kartofle, to mówi, Panie Boże, Ty stworzyłeś taki piękny kartofel, ja go obiorę i zrobię z niego frytki, także będziemy współpracować, ja będę Twoim kuchcikiem. Ale właśnie to nie to, że to jest czas nie dla Pana Boga. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że ktoś sobie sprytnie załatwi i powie, Panie Boże, to zamiast pacierza pół kilo kartofli jeszcze obiorę. Modlitwa musi być, tylko proszę nie rozdzielać tego tak, że to jest... Może ktoś mieć bardziej święty pobyt w kinie niż w kościele. Bo w kinie przecież obejrzał piękny film i coś się w nim zbudziło, jakaś dobroć, a w kościele ziewał przez całą godzinę i myślał o niebieskich migdałach. Więc to różnie może być. My niejako współpracujemy z Panem Bogiem. Teraz powiem rzecz, która by mnie zdyskwalifikowała w kościele przed wiekami. Seks oczywiście jest święty. Jeśli jest między małżonkami, jeśli jest rozwijających, budujących miłość, to jest oczywiście święte. Tak samo jak coś innego jest święte. Święta jest nuda codzienności. Ktoś powie, nuda może być święta? Tak, bo nuda nas uczy pokory. Proszę Państwa, gdybyśmy mieli władzę nad swoim życiem, to byśmy codziennie mieli jakieś święto, jakieś wielkie wydarzenie. A niestety siedzę w domu i się nudzę. I nic nie mogę zmienić w tym swoim życiu. Pogody nie zmienię, swojego zdrowia nie zmienię, na przykład, bo już, czy wieku nie zmienię. Może ona uczy nas pokory, naszej ograniczoności. Chcielibyśmy mieć fajerwerki, a niestety jest ta monotonia życia. Monotonia życia. Bardzo pięknie niektórzy teologowie pisali o tej sakralności takich codziennych zajęć. Na przykład, proszę Państwa, jak sen. Myśmy się przyzwyczaili, że codziennie wieczorem kładziemy się do snu i śpimy 8-6 godzin, ale proszę zwrócić uwagę, jaka to jest święta czynność. Bo ja idąc spać, godzę się, że przez kilka godzin tracę nad sobą kontrolę i nad otoczeniem, i nad wszystkim. Ja się kładę spać, a może złodziej przyjdzie? Więc ja ufam Panu Bogu. No, Panie Boże, ja zrobiłem, co mogłem. Zamek dobry wstawiłem, ale Ty czuwaj nade mną. A może umrę na bezdech? No, może się zdarzyć. Takie przypadki były. Niektórzy by kurczę bali i niektórzy się boją iść spać, bo coś się może stać. A może mąż wypije mi spirytus, który kupiłem do zrobienia tortu. No różne mogą być sytuacje, w nocy się dzieją. I ja teraz idę spać, ufając, Panie Boże, że się nic takiego strasznego nie stanie. Że to wszystko, że się jakoś rano obudzę. Śmiech na przykład. też jest jakimś świętym wydarzeniem. Kiedy się śmiejemy, to coś nam w tym trudnym, ciężkim życiu się jednak podoba. Coś nas raduje, na coś się zgadzamy. Coś stwarza, że przeżywam pewną radość. To też może być bardzo sakralne, bardzo sakralne. Człowiek jest pogodzony z rzeczywistością, kiedy się śmieje. Ludzie zbuntowani są smutni. Ludzie, którym się nic nie podoba, świat nie podoba. Ksiądz Aleksander Fedorowicz miał takie powiedzenie na zakończeniu mszy świętej w swoim kościele w Izabelinie. Msza święta się kończy i niektórzy mówią, i wracam do normalnego życia. Tak jakbyśmy tu wszyscy byli nienormalni. No, to, że się chleb staje ciałem pańskim, to jest rzeczywiście nieprawdopodobne, ale nie nazwalibyśmy tego raczej słowem nienormalny. Ale msza święta się kończy. Niektórzy mówią, no wyszedłem z kościoła, obmyłem się z tej sakralności. Pamiętam, opowiadano, jak jedno dziecko z babcią wracało w Wielką Sobotę ze święconką. I nie wiem, czy państwo, ale ja też pamiętam. Ta święconka zawsze tak pachniała. Człowiek był taki głodny, że ledwo do domu ona dochodziła. I właśnie też powiedział, babciu, może byśmy zjedli chociaż jajko, tak, póki mama i tata nie widzi z tej święconki. A babcia mówi, ono jest poświęcone. A chłopak mówi, to ja wytrę. Proszę zwrócić uwagę, wytrzeć świętość ze swojego życia, jak gumką. Nie, to już jest, tu jest świętość i proszę państwa, na Miodowej i na Krakowskim Przedmieściu też jest świętość. Tam mamy też być świętymi. Msza święta się kontynuuje. Proszę zwrócić uwagę, że spotykając jakiegoś człowieka i rozmawiając z nim, przyjaciela, znajomego, mogę się czegoś dobrego dowiedzieć. Mogę zostać jakoś dobrze pouczony. I to jest dalszy ciąg czytań biblijnych. Oczywiście nie ten kaliber stopnia mądrości, ale też poza kościołem mogę Pana Boga za coś przepraszać. Głupio się zachowałem, w autobusie kogoś popchnąłem, nieładnie się zachowałem, wychodzę z autobusu, jestem pełen skruchy i mówię, Boże, wybacz mi. To jest dalszy ciąg tego, Panie, zmiłuj się nad nami, które śpiewaliśmy. Poza kościołem też mogę mieć kazanie powiedziane. Jeden Pan powiedział, moja żona się już o to postara. Ja miałem kazania naprawdę na wysokim stopniu. Zbieranie tacy. Dzieci się o to postarają. Tato, daj na kino. Tato, daj zdychę. Tato, daj dwie dychy. No i dajemy. Proszę zwrócić uwagę. Ofiarowanie. Uwielbienie. Panie, chwała na wysokości Bogu. Kiedy ktoś wchodzi do muzeum, kiedy ktoś wychodzi w góry, mówi, jaki Pan Bóg jest wielki. To jest dalsza część tego hymnu. Obyśmy tę mszę świętą przeżywali. Pamiętajcie, Twoja podłoga w mieszkaniu Twoim, Twoja podłoga w pracy, to jest dalsza patena, na której sam podnosisz ofiarę życia, którą składasz Panu Bogu. Chodzi o to, żeby ta msza święta naszego życia się nigdy nie kończyła. A ta msza święta liturgiczna jest takim dodaniem sił, dodaniem takiego, przepraszam za słowo, paliwa duchowego. Bo chodzi o to, żeby być chrześcijaninem właśnie w zwykłości swojego życia. Niedawno Wam mówiłem taki krótki dialog żony i męża, mąż ogląda mecz, a żona pyta, kochasz mnie? A on mówi, teraz nie. Więc ktoś powiedział, ty jesteś chrześcijaninem? Nie, teraz nie jestem chrześcijaninem, bo jestem poza kościołem, na kręglach jestem, to nie jestem chrześcijaninem. Chrześcijanin na kręglach też trzeba być chrześcijaninem. Trzeba się bronić przed monotonnością życia, przez taką zwykłością, mam to w sensie taką negatywną, bo rzeczywiście ona zabija. Ona rzeczywiście, człowiek jakoś tak wiąże. Jeden zakonnik powiedział kiedyś, jak to jest trudno żyć, kiedy się zna przyszłość. Tak, trudno żyć, kiedy się zna przyszłość. A ktoś powiedział, ojciec zna przyszłość? Znam przyszłość. No to co będzie za rok? Za rok będzie to samo, co dzisiaj. Miał na myśli tradycyjność zachowania w klasztorze i pewnych przepisów i duchowości. Jak ożywić zwykłość, codzienność i monotonię? Pamiętacie, co powiedziała matka Teresa z Kalkuty dziennikarzowi, który z nią przeprowadzał wywiad i zapytał, co dla matki jest najważniejsze na świecie? A ona mówi, ten wywiad. To, co teraz robimy, to jest dla mnie najważniejsze na świecie. Jean Vanier w swojej książce o wspólnocie powiedział, że miłość nie polega na dokonywaniu rzeczy nadzwyczajnych, ale na spełnianiu rzeczy zwyczajnych z czułością. Z czułością. Mogę komuś rzucić chleb, mogę podać, położyć. Jeszcze jak ktoś przychodzi na kolację do mnie, to mogę kwiatuszka położyć, mogę tutaj coś, świeczuszkę zapalić. I to samo pomieszczenie, ten sam czas staje się inny. Można komuś powiedzieć komplement, można powiedzieć, matka, kolację dawaj. Można powiedzieć, kochana mamo, jak będziesz tak łaskawa, to byś ewentualnie dała coś zjeść. Z czułością. Proszę Państwa, tak wielu ludziom wyczerpała się radość z życia seksualnego, wielu małżonkom. I kombinują nieraz na różne sposoby, jakieś techniki, jakieś coś. Trochę czułości do tego dodać, do dotknięcia w policzek, do pogłaskania i do innych pieszczot. Dodać trochę czułości i to zaczyna żyć. Trzeba mieć wielką czułość do spraw małych, pisze Jean Vanier. To jest najlepszy sposób na ożywianie. Co jeszcze? Widzieć, poeci mają ten dar, widzieć drobiazgi tak, by się nimi zachwycać. Mieliśmy w znaczeniu, że już odszedł od nas do Królestwa Niebieskiego, ale pozostawił po sobie ogromną spuściznę literacką, ksiądz Jan Twardowski. Mistrz świata w cieszeniu się i dostrzeganiu rzeczy małych. Chesterton w ortodoksji mówi, że jak masz takie brzydkie godziny dnia, chodzi o na nastrój, jakieś uczucia, pogodę, to jest jedno dobre ćwiczenie, aby w ciągu dnia patrzeć na przykład na szafkę z książkami, na wazon i pomyśleć sobie, jakie to by było wielkie szczęście uratować te rzeczy z tonącego okrętu i przenieść na bezludną wyspę. My często już nie zauważamy pewnych rzeczy. Ja pamiętam, nieraz kogoś odwiedzam, mówię, ładny masz obraz. A on mówi, który, gdzie? Tu. A ta, ładny? Patrz. Ty zaczyna się cieszyć. Mam ładny obraz. W ogóle o tym nie myślałem, ty mi przypomniałeś o tym. Cieszyć się z drobiazgów, z łyżki zupy, z kromki chleba, z dobrego filmu. Są ludzie, którzy tego nie mają. Być może nam kiedyś to zostanie zabrane. Łaska bowiem udziela się nie tylko w sakramentach, lecz w codzienności. I ta łaska codzienności nie jest jakaś gorsza czy szara. Ją jest tylko trudniej dostrzec niż na wspaniałych rekolekcjach, na wspaniałej pielgrzymce. Tam wydaje się, że Bóg nam obficie leje te łaski. W poniedziałek, jutro też będzie obficie zlewa łaski, tylko będziemy mieli kłopot, żeby je może dostrzec. Ludzie robią różne rzeczy, żeby uciec od codzienności, od tej szarości, od tej monotonii, ale czy nieraz uciekają po to, żeby być bliżej. Co mam na myśli? Zacytuję panią Wandę Rutkiewicz. Czasami myślę, że wspinam się dlatego, aby przekonać się, jak droga jest mi nasza szara codzienność. Wracając z gór, z wyprawy, poznaję, jak smakuje kubek gorącej herbaty po dniach pragnienia, jak smakuje sen po wielu nieprzespanych nocach, jak smakuje spotkanie z przyjaciółmi po długiej samotności, jak smakuje cisza po godzinach przeżytych w przeraźliwej wichurze. Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy czas zwykły w Kościele, właśnie taki zwykły. I świat się zmienia, ale pewne rzeczy się nie zmieniają. Przez te 2000 lat, które dzielą nas od wydarzeń biblijnych, nie zmieniło się to, jak rosną rośliny. Nadal rosną powoli, może tam nawozy są sztuczne czy jakieś chemikalia, ale nadal trzeba wrzucić ziarno, nadal to się dzieje bardzo powoli, wzrost. To tylko na filmach niektórych jest ten trik, że te roślinki tak w kilkanaście sekund się rozwijają. Tak normalnie trzeba tygodni, miesięcy, lat, żeby wzrosło drzewo. I to jest dla nas podpowiedź, takie podpowiadanie, taka myśl wspierająca. Naprawdę się nie denerwuj, że wolno rośniesz. Naprawdę się nie... Pamiętam, spotkałem kiedyś siostrę zakonną, postulantkę, to taki najniższy stopień z tej formacji. Ona była w klasztorze parę miesięcy i mówi, proszę księdza, to jest skandal, tak to przeżywam. Ja jestem parę miesięcy w klasztorze i jeszcze mam rozproszenia na modlitwę. Ja mówię, to przygotuj się, że będziesz kilkanaście lat i kilkadziesiąt lat jeszcze będziesz miała. Ona chciała to wszystko połknąć jakoś, te kłopoty szybko. Rośniemy powolutku. Nieraz się wydaje, że w ogóle nie rośniemy. Spotyka się dwóch znajomych, jeden mówi, słuchaj, nic się nie zmieniasz. On mówi, mój spowiednik też mi to mówi. Więc będziemy się zmieniać bardzo powoli. Jak będzie dużo deszczu Bożej łaski i będziemy mieli otwarte serca na tę łaskę, będziemy rośli szybciej, jak się zamkniemy, będzie susza, na pewno będziemy rośli wolniej. Pan Bóg nam nieraz sprawi trochę powodzi, trochę suszy, trochę gradobicia, żeby ta roślinka była, żeby wzrastała na chwałę Pana i przyniosła dobry owoc. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na dwa zdania z Biblii. Jak dokonuje się wzrost duchowy? Czy przez czytanie książek, czy przez ascezę? W istocie dokonuje się on przez mieszkanie z Jezusem. W innym fragmencie Ewangelii przeznaczonym na drugą niedzielę zwykłą, ale roku nie A, tylko innego B czy C, jest ten zwrot, kiedy apostołowie mówią nauczycielu, gdzie mieszkasz? To jest ciekawe, że oni nie mówią, kim jesteś, tylko gdzie mieszkasz. Proszę Państwa, mieszkanie człowieka więcej o wiele powie o nim samym, niż on sam o sobie powie. Ja pamiętam, że znałem nieraz kogoś, ktoś przychodził i odwiedzał, dyskutowaliśmy, a ksiądz by mnie odwiedził. Wchodziłem i widziałem po książkach, po porządku, albo bałaganie, albo obrazach na ścianie, dużo więcej niż ten człowiek mi o sobie opowiedział. Dużo, jakiś warsztat. Ja mówię, co pan ma, warsztat? No tak, bo ja majsterkuję. No nic pan nie mówił. Nie powiedziałem księdzu, a to zapomniałem, ale to mam taki warsztacik, co mi dużo o tym człowieku mówiło. Chodźcie, a zobaczycie, powiedział Pan Jezus. I od tej pory pozostali u Niego. Jest jeden sposób na czerpanie łaski, świętości od Boga. Zamieszkać z Nim. To znaczy właśnie nie, że Bóg wpada do mnie na Boże Narodzenie, tylko częstym gościem jest, nawet ma klucz od mojego mieszkania. Poszli i pozostali u Niego. I my będziemy właśnie przez ten czas zwykły w Kościele, czas zwykły, który znaczony jest kolorem zielonym, kolorem wzrostu, życia, rośliny, będziemy z Jezusem wędrować, chodzić, podglądać Go, słuchać Go, dziwić się, nie zgadzać się nieraz może w pierwszym odruchu. Będziemy z Jezusem zwyczajnie wędrować po drogach Palestyny i Warszawy, i Otwocka, i innych tutaj okolic, skąd Państwo jesteście. Jezus będzie w nas pielgrzymował, a my w Nim. A wszystko to po to, byśmy razem z Nim weszli do nieba. Zwykłego nieba. Amen. Dobremu Bogu, który daje nam zwykłość, która ma nas doprowadzić do niezwykłości, do niezwykłego nieba, życia w Trójcy. Temu Bogu przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby pozornie powtarzając w kółko te same modlitwy, te same akty liturgiczne, chrześcijanie odkrywali wielkość i majestat Boga i przemieniali swoje życie. Ciebie prosimy. Za ludzi, którzy swoje życie nazywają monotonnym, bezsensownym, szarym, nudnym, niech odkryją w nim piękno obecnego, ukrytego Boga. Ciebie prosimy. Za przebywających w szpitalach, w domach opieki społecznej, niech doznają dobroci innych ludzi. Ciebie prosimy. Za narzeczonych, by swój związek opierali na skale Ewangelii. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, abyśmy wszystko, co czynimy, pracę, modlitwę, rozrywkę, sukcesy i porażki, przyjmowali z rąk Boga jako Jego dar. Ciebie prosimy. Panie Boże, Ty bądź naszym światłem, radością i pokojem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Proszę posłuchać ogłoszeń. Dla wszystkich, którzy lubią słuchać homilii księdza Piotra Pawlukiewicza, przepraszam, nie wiedziałem, że jest takie ogłoszenie. Będzie on gościem audycji Reflektor w Radiu Campus w przyszłą niedzielę o godzinie 9. Jak media kłamią, wczoraj nagrywaliśmy już. Tematem programu będą marzenia i szukanie własnej tożsamości. Zapraszamy w imieniu Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Solideo, które tworzy tę audycję. Więcej na stronie audycji Reflektor na Facebooku.